Taką podstawową ideą, jeśli chodzi o budowę przestrzeni w Mistrzu i Małgorzacie, bo jest ona nietypowa, było myślenie dotyczące porządku, który wprowadza volant, lub też nieporządku, który wprowadza volant. To znaczy, że świat widziany z perspektywy volanta jest światem na opak, ponieważ jest światem, jest negatywem dobra. W związku z tym ten świat jest w ogóle negatywem. Stąd pomysł na odwrócenie proporcji. I przesadzenie widzów na scenę, a aktorów na widownię. I to jest taki właśnie iście diabelski pomysł, żeby zamienić perspektywę patrzenia, tak? Żeby Volant mógł popatrzeć na publiczność Moskwy, jak on to określa, i sprawdzić, czy zmieniła się przede wszystkim wewnętrznie z perspektywy widza na widzów siedzących na scenie jako aktorów. W tym sensie widz tutaj jest jednym z aktorów spektaklu. No i to jest taka sytuacja dosyć nietypowa, no z tego co wiem, pierwsza w Teatrze Ostrowy przynajmniej, takiej przebudowy gruntownej tej relacji widz-scena. Wszystko jest na odwrót. Ten punkt widzenia będzie dla widza zupełnie inny.
A co pan zobaczył? Co nowego pan zobaczył w tekście, który przypuszczam zna pan absolutnie doskonale, który czytał pan po wielokroć, który towarzyszy bardzo wielu z nas od wczesnych lat i za każdym razem, kiedy czytamy, znajdujemy tam zupełnie nowe historie. To odwrócenie, co pomogło panu odczytać, znaleźć?
To odwrócenie jakby naprowadziło mnie na trop adaptacji, ponieważ chcąc nie chcąc musiałem zostać autorem adaptacji, bo ja nie jestem nie tyle zwolennikiem, tylko że jakoś tak się nie zdarzyło, żebym współpracował z dramaturgiem w mojej pracy. W związku z tym nie mam jakiegoś takiego mojego ulubionego dramaturga, który mi przepisuje dramaty na lewo i prawo. No a wiadomo, że w przypadku Mistrza i Małgorzaty, no praca adaptacyjna jest pracą podstawową, przecież to jest ogromna proza, którą trzeba przełożyć na scenariusz sceniczny po prostu, czyli tak zwaną adaptację. No i no się podjąłem tej adaptacji i to odwrócenie dało mi też pewien trop literacki. To znaczy ten Mistrz Małgorzata dzieje się głównie w varieté i zaczyna się od varieté, czyli od takiej sytuacji, kiedy to Volant organizuje ze swoją świtą spektakl po to, żeby przyjrzeć się ludzkości w masie, jak on to określa, a najlepiej jest to zrobić w teatrze. Co za tym idzie, no jakby to varieté zaczyna dominować nad scenografią, nad adaptacją, nad całą koncepcją tego spektaklu. Po prostu znajdujemy się w jakimś szalonym, metafizycznym varieté Volanda, w którym wielokrotnie nie jesteśmy pewni, czy to jest efekt zbiorowej halucynacji, czy hipnozy Volanda, czy to się dzieje w głowie Iwana tak naprawdę, czy to jest chory sen schizofrenika, to w ogóle to, co się tam dzieje na scenie. Dzięki temu też mi się wydaje, odeszliśmy od, takie mam przynajmniej poczucie, no może się mylę, od takiej formuły realistycznego opowiadania powieści pod tytułem Mistrz i Małgorzata. To znaczy, tak, miałem taką ambicję, żeby stworzyć taką wartość dodaną do powieści, polegającą na tym, że przecież powieść może sobie każdy przeczytać, chociaż w dzisiejszych czasach to nie jest łatwe, bo to ponad 300 stron. Ale jak ktoś podejmie ten trud, to może sobie przeczytać. I teraz ja zawsze lubię robić w teatrze teksty w ten sposób, żeby widz po wyjściu z teatru pomyślał sobie, że no, warto było przyjść, ponieważ bym tego nie wyczytał. Tak? To znaczy, to jakby jest ta wartość dodana, nazwijmy tak, do literatury, czy też przekształcenie literatury w teatr. O, tak bym to określił. I właśnie ten zabieg, o którym mówię, powoduje, że mam nadzieję, widz jak wyjdzie z teatru z poczuciem, że by tego nie wyczytał sam i że warto było spędzić te 3 godziny, bo to jest dosyć długi spektakl. Ale jak na Mistrza i Małgorzatę, i tak krótki, 3 godziny.
Granie to zdecydowanie czytanie. Za chwilę wrócimy do Mistrza i Małgorzaty, ale chciałam pana zapytać o miejsce literatury w teatrze. Literatury, od której się w tej chwili przecież bardzo w teatrze odchodzi. Wprowadza się odrobinę bocznymi drzwiami, robiąc rozmaite, bardzo cenne czytania dla młodej i dojrzałej publiczności. Ale literatura w teatrze to dramaturg przywołany przez pana, który przepisuje dzieła, to tworzenie dzieł na scenie. Literatury w teatrze coraz mniej. Ale to chyba nie z powodu 300 stron. Gdzie jest ta przyczyna?
Ja myślę, że to jest kwestia mody, tak bym to określił. Ta moda minie, przeminie. Moda na dekonstrukcję fabuły również istnieje w teatrze teraz. To znaczy, jeżeli coś jest opowiedziane, po prostu jest opowiedziana fabuła w teatrze, to ja zresztą wielokrotnie się spotykam z takimi zarzutami ze strony różnych krytyków, polegającymi na tym, że ja po prostu opowiadam historię w teatrze, więc to jest taki teatr rzemieślniczy, mieszczański, teraz to się nazywa teatrem środka też, cokolwiek to oznacza. Natomiast ja opowiadałem historię w teatrze, będę opowiadał i dla mnie, podkreślam, dla mnie istotą mojej rozmowy z widzem jest opowiedzenie mu jakiejś historii. I tego się będę trzymał. Natomiast, wie pani, to też jest jakby syndrom mentalności Polaków. To znaczy, że my, bo ja nie mam nic przeciwko dekonstrukcji w teatrze, istnieniu dramaturga, przepisywaniu. Proszę bardzo. Tylko my jak zwykle nie możemy wybrać złotego środka. Nie możemy iść środkiem korytarza, tylko musimy się odbijać od jednej albo od drugiej ściany. To znaczy, jak przepisujemy, to już przepisujemy wszyscy. Już w co drugim teatrze jest wszystko przepisywane, prawda? Natomiast ja nie mam nic przeciwko, żeby mi Pałyga przepisał Kupca Weneckiego razem z Łysakiem. Uważam, że wychodzi to jakaś ciekawa wartość i tam jakby jakby podoba mi się to ich przepisywanie. Ale to nie oznacza, że ja będę w Teatrze Ostrawy przepisywał teraz wszystkie teksty. No właśnie to brakuje nam takiej rozwagi. To znaczy, że jakby wszystko w teatrze, wszystko jest miejsce na każdy rodzaj teatru, w teatrze ogólnie pojętym. I ja nie mam nic przeciwko zemście, powtarzam to wielokrotnie, zagranej z szablą pod wąsem w kontuszu. Proszę bardzo, tylko zagrajmy to porządnie. Ja mam tylko jakby pretensje do braku profesjonalizmu w teatrze. Nie do estetyki, do braku profesjonalizmu. Ponieważ wiele z tych działań modnych, teatralnych, są pozbawione cechy profesjonalizmu. Po prostu są to amatorskie spektakle. No, z mojego punktu widzenia osoby, która zawodowo uprawia teatr i tak, no, ja jestem rzemieślnikiem tym teatrem, zajmuję się teatrem środka i mieszczańskim po prostu. Po prostu produkuje, realizuje spektakle. Tak? No, wie pani, z tej rzeszy ludzi, takich realizatorów, takich jak ja, raz na jakiś czas trafia się artysta, tak? Rzadka przypadłość, nie wiem, Jarocki, Aksek, Grzegorzewski. No, wymieniać mogę wielu, ale to jest raz na jakiś czas. Natomiast my musimy znać swoje miejsce w szyku. Po prostu robimy teatr i tyle, bo go lubimy, bo chcemy o czymś rozmawiać z widzami. Natomiast pozowanie na artystę bez realnych podstaw do tego, żeby się nazywać artystą, zresztą żaden artysta nie nazwie się artystą, zacznijmy od tego. Zaczyna mnie troszeczkę może irytować, ale może nie nawet nie irytować, tylko śmieszyć.
A no właśnie, rozmawiajmy, pan powiedział, użył tego słowa. Na dialogach się przez chwilę skupmy. Bułhakow, jego dialogi w Mistrzu i Małgorzacie, to jest chyba jeden z tych podstawowych powodów, dla których tak często po tekst sięgali w różnych czasach, a i w różnych szerokościach geograficznych twórcy teatralni. Gdyby mi pan zechciał powiedzieć, co pan zrobił z dialogami? O, ale tak naprawdę to jest pytanie także o to, czy przypadkiem w czasie tego przepisywania, o którym pan w tej chwili mówi, nie znika to, co bywa często wartością wielką tekstów, czyli dialogi.
Dotknęła pani bardzo ważnego zjawiska, mianowicie dialogu już napisanego przez kogoś tam. Muszę powiedzieć, że ja miałem mniejszy problem przy adaptacji Mistrza i Małgorzaty z dialogami, większy miałem z tym, co w dialogach nie zawarte. Ponieważ gro tej powieści zawiera się w przepięknych opisach pewnych sytuacji, które dialogami nie są. I to jest napisane przez Bułhakowa w ten sposób, że aż by się chciało to jakoś zawrzeć. Jakby tu jest istota sprawy, bo dialogi to jest dosyć prosta sytuacja, ponieważ ja je przepisywałem, jakby tu powiedzieć, jeden do jeden, po prostu kopiuj, wklej, tak? Natomiast żal mi było tego, co, z czego te dialogi wynikają, tej otoczki, tych opisów Bułhakowa, one są nie do zawarcia na scenie. Można tylko mieć taką ambicję, żeby rzeczywistością sceniczną jakby oddać to, co on opisywał, co jest niezwykle trudne tak naprawdę, ale to jest jedyna możliwość, no bo opis przebudzenia dyrektora Varieté Stiopyl Chiodejewa na totalnym kacu jest czymś nie do odtworzenia w teatrze tak naprawdę, to znaczy ten opis, prawda, to jest jakby coś, z czym się borykam i nie wiem, czy mi się to udało czymś zastąpić. Także dialogi nie są problemem, w tym wypadku adaptacyjnym, natomiast absolutnie się zgadzam, że jakby te dialogi, no nie wyobrażam sobie przepisywania tych dialogów, tak? To znaczy to ja nie znam polskiego dramaturga, który by był w stanie sięgnąć poziomu Bułhakowa w pisaniu dialogów, czy Gogola. No jakby nie wyobrażam, że ja nigdy nie przepisuję, ja oczywiście adaptuję, skracam, przestawiam i tak dalej, ale staram się zawsze, żeby to był tekst autora, nie mój, to znaczy spektakl autora, nie mój. To też powoduje pewne zarzuty oczywiście, bo jakby zarzuca mi się, że nie mam swojego jednoznacznego stylu. No nie mam, bo ja robię autora, a nie robię teatru autorskiego. W związku z tym, jak mi autor dyktuje taką, a nie inną konwencję, to ja za tą konwencją idę. No. Bo też, to też ważne, bo to właśnie dotknęliśmy też ważnej rzeczy. Nie robi się już teatru konwencji. Istnieje tylko jedna konwencja tak naprawdę. Teatru nowoczesnego, nazwijmy to tak. Natomiast kiedyś to bywało tak, i ja za tym tęsknię, że istniał teatr konwencji, że jak się szło na Gogola, to się szło na Gogola i oczekiwało się czegoś innego od Gogola, czego innego od Masłowskiej, czego innego od Fredry, czego innego szło się na autora, który dyktował pewną konwencję rozmowy z widzem.
A reżyser tego autora przeczytał po swojemu.
Z pełną świadomością i wiedzą dotyczącą tego, w jakiej konwencji ten autor się poruszał. No, ciężko jest zrobić Moliera współcześnie, ponieważ Molier to jest pewna konwencja. No. Ciężko jest w ogóle robić na przykład teksty pisane mową wiązaną, czyli wierszem, ponieważ sam wiersz jest pewną konwencją, bo jest zbliżony do śpiewu, bo to nie jest naturalna mowa. W związku z tym do tego trzeba dopasować jakoś tę formę tego, co się naokoło dzieje, no a to jest często problem. No.
Ale widzi pan, zachował pan, za co wdzięczność wielka, dialogi jeden do jednego Buchakowa, a to nie jest mowa ulicy. I proszę bardzo, liczy pan jeszcze na to, że zrozumiemy, choć na co dzień słyszymy zupełnie inną mowę. To ciekawe, to o czym pan mówił, o tej pracy nad fragmentami, które nie są dialogami, jak to przełożyć. Jeden z takich moich ulubionych reżyserów, Kolada, Nikołaj Kolada, zawsze powtarzał, on pisze znakomite didaskalia. I bardzo wielu twórców te didaskalia nie wie, co z nimi zrobić, więc je wkłada na scenę w formie dialogu właśnie. I on mówi, przecież to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o atmosferę, którą ja wam tu szkicuję, prawda? I teraz moje pytanie, jak aktorzy tę atmosferę z tych didaskaliów, które są fragmentami tekstu, jak czytają? Czy czytają razem z panem? Czy dużo rozmawiacie?
No tak, to się opiera w ogóle na rozmowie z aktorem. I na takim wspólnym jakby też troszeczkę dochodzeniu do tego na początku, co chciał Buchakow, a potem do tego, co my chcemy w związku z tym. To znaczy, my możemy troszeczkę inną tezę postawić niż Buchakow, ale mając pełną świadomość, jaką on stawiał, też dochodząc do tego, co chciał autor. Oczywiście ten tekst jest pisany w zupełnie innych realiach. Człowieka, który przez wiele lat obawiał się każdego dzwonka do drzwi, bo on mógł oznaczać śmierć dla niego, dla rodziny. Człowieka, który żył w czasach, w których znajomy wychodził do pracy i nie wracał. I nikt nie pytał, gdzie on jest. Myślę, że ten absurd powieści Buchakowa też i z tego wynika. Więc my siłą rzeczy rezygnujemy z tych okoliczności. Nie zmienia się jedna rzecz, to znaczy zmieniają się okoliczności wokół człowieka, ale nie człowiek. Ja to cały czas powtarzam. Więc ja w teatrze szukam człowieka i w tych tekstach szukam człowieka i uniwersalizm tych tekstów szukam w głębi człowieka, a nie w okolicznościach zewnętrznych. Że ubiorę ich w dżinsy, że będą rozmawiać przez telefon komórkowy, że coś tam, że jakieś takie gadżety współczesności powstawiam, które nic nie dają. Współczesna jest postawa tych ludzi wobec życia. Często konformistyczna, często ułomna, często słaba. Dostrzegłem w tym tekście i w tych ludziach ludzi współczesnych absolutnie, mimo że żyjących w troszeczkę, jakby to powiedzieć, innych czasach, mimo że pewne okoliczności problemów zakupowo-mieszkaniowych, no, związanych z komuną i tak dalej już nas nie dotyczą. Ale jednak dotyczy nas to pytanie i ta rozmowa o tym, co tam w środku w człowieku siedzi. To znaczy, co to jest zło, a co to jest dobro. Czy człowiek jest zły, czy człowiek jest dobry. Dotyczy nas rozmowa na temat światła i cienia. Dotyczy nas rozmowa Mateusza Lewity z Wolandem. Istotna, najistotniejsza rozmowa w tej adaptacji tak naprawdę, bo jakby ustanawiająca, taka jest taką próbą odpowiedzi na pytanie, skąd się bierze zło. No to jest znane już pytanie postawione po II wojnie światowej, gdzie był Bóg w Auschwitz. To jest ta podstawowa rozmowa. Oczywiście ona jest ubrana pozory teatru varieté, bardzo barwnego, ze sztuczkami magicznymi i tym całym takim sztafarzem, który ma wciągnąć widza w tę grę. Ale tak naprawdę najistotniejsza dla mnie jest rozmowa właśnie o tym, tak? A ją uzyskuję przez varieté. Co też jest ciekawe i mi się wydaje, że oddaje ducha Buchakowa, przynajmniej tak bym chciał, ponieważ sięgam do autorów, którzy patrzą na rzeczywistość z bardzo głębokim przekonaniem o absurdalności tej rzeczywistości, a ja też mam takie poczucie, więc ja się podpisuję pod tymi autorami, jak się prześledzi autorów, których biorę na tak zwany warsztat, no to z reguł są te postaci.
A swoją drogą to ciekawe, że kiedy mówimy dobro-zło, kiedy się nad tym zaczynamy zastanawiać, to pierwsze myśli biegną w stronę literatury rosyjskiej. Mhm. To jest Dostojewski, prawda? I niejednoznaczna sytuacja. Zresztą natychmiast skojarzył mi się Dostojewski, kiedy pan powiedział: o tych sprawach rozmawiam poprzez varieté. Mhm. No, u niego też to nie było takie proste. W karczmie, prawda, rozmawiało się o rzeczach, w przywódce rozmawiało się o rzeczach wielkich, wcale nie w kościele, o świętości.
Tak, bo to jest coś takiego w Rosjanach, to czy w ogóle im dalej na wschód, tak bym to określił, tym silniejsza dusza i w ogóle takie poczucie, że człowiek to nie tylko cielesność, ale i dusza. Tak? Bo to jest rozmowa też o tym w ogóle, czy człowiek posiada duszę. Bo Woland przychodzi do świata, dlatego ta Moskwa lat 30. jest tożsama z Lublinem 2000, anno Domini 2000, może nie z Lublinem, ale Polską generalnie. Czy też światem Europy Zachodniej, bo coraz mniej ludzi wierzy. I to nie chodzi o taką pozorną wiarę, coraz mniej ludzi wierzy w to, że posiada duszę. I to jest problem, dosyć istotny, w ogóle problem Europy Zachodniej, bo Europa Zachodnia traci duszę. Im dalej na zachód, tej duszy już nie ma. Także mi się wydaje, że w Rosjanach pozostaje nadal jakby wiara w to, że człowiek to też dusza. To znaczy, że częścią, immanentną częścią człowieka jest dusza. I to w tej literaturze to przebija przez tę literaturę. Tak? I tutaj i tu jest podobnie w tym Buchakowie. Tak? Że to jest bój o to, czy dusza istnieje, tak? W ogóle. I jeżeli Woland przychodzi do miasta, w którym ludzie są już pozbawieni duszy, a może nie wierzą, że te dusze mają, to znajduje tylko dwie dusze tak naprawdę, mistrza i Małgorzatę. To są jedyne osoby, jedyne dusze, nad którymi warto się pochylić, z którymi warto rozmawiać. Tak? Innych on dosyć brutalnie wykańcza na różne sposoby. Z reguły kończy się to albo szpitalem wariatów, albo śmiercią, spotkanie z Wolandem. Natomiast te dwie osoby doznają pewnego rodzaju aktu zbawienia, ale z rąk szatana, nie Boga. W ogóle w tej powieści jest coś takiego przerażającego, ponieważ Bóg tam nie występuje. On istnieje gdzieś sobie na górze. Oczywiście w postaci Joszu i Piłata, czyli jakiejś takiej alternatywnej historii, która jest niezgodna z historią w ogóle kanoniczną Kościoła. Jakby ta prawda jest usfałszowana. No i to, jakby to jest przerażające, a w samym wątku moskiewskim, na którym ja się tutaj skupiam głównie, Bóg w ogóle nie, że pojawia się tylko lewita na końcu, a jakby ten świat jest oddany szatanowi. Szatan tu rządzi. Gdzie jest Bóg? Ja się pytam w takim razie, tak? No i ten szatan udowadniający, że istnieje, w związku z tym też udowadniający, że istnieje Bóg, bo skoro istnieje szatan, to i Bóg. No to jest bardzo ciekawa intelektualnie konstrukcja Buchakowa, tak bym to delikatnie ujął. Ale ja uważam, że on mógł tak to odczuwać, to znaczy, że żyje w świecie, w którym już nie ma Boga, tylko jest szatan. Na jego miejscu czułbym tak samo.